Święty Paweł, wzór chrześcijanina. Listy świętego ojca Pio. Mówi ksiądz Krzysztof Śliczny.
Pokój i dobro. Witam was tym franciszkańskim pozdrowieniem, życząc wam, bracia i siostry, właśnie wielkiego dobra, jakie niesie spotkanie z Bogiem, dawcą pokoju. Kolejne nasze spotkanie ze świętym ojcem Pio, zapatrzonym w świętego Pawła Apostoła. Dzisiejsze spotkanie będzie nosiło taki roboczy tytuł: Pokora, łzy i modlitwa. W tym liście święty ojciec Pio podejmuje Pawłowy motyw wielkości Jezusa, a co za tym mogłoby pójść i w konsekwencji każdego jego ucznia. W czym wyraziła się ta wielkość Jezusa? W czymś, co może dzisiaj dla świata na pewno nie jest wielkością, ale może i upadkiem, a więc w upokorzeniu, w modlitwie, w płaczu i w wołaniu. I wiemy, drodzy, że właśnie Jezus, przechodząc przez to doświadczenie, przeszedł przez krzyż i przeżył tajemnicę właśnie Bożej miłości, Bożego miłosierdzia jako daru dla każdego z nas. A więc z tego może płynąć wielka zachęta, byśmy nigdy nie tracili odwagi w obliczu różnych doświadczeń życiowych, często takich może, które nas przygniatają, które nas przekreślają, które może gdzieś w naszej psychice odciskają się jako te, które się nie da przejść, które już są beznadziejne. I wtedy właśnie wróćmy do tych czterech czynności jezusowych: upokorzenie, modlitwa, płacz i wołanie. Niech to, drodzy, często występuje. Ten list ojciec Pio skierował do swojej ukochanej córki Rafaeline Cerase. Data tego listu 7 września 1915 rok. Taką datę możemy określić na podstawie pieczątki pocztowej. Ten list ojciec Pio pisze, gdy przebywa w swoim domu rodzinnym, w rodzinnej Pietrelcinie. Posłuchajmy jego treści. Najukochańsza córko Jezusa, łaska boskiego oblubieńca niech zawsze będzie z tobą i pociesza cię w każdym twoim zmartwieniu. Niech tak się stanie. Bardzo mnie raduje, gdy słyszę, że ciągle powierzasz się Panu, a zatem zawsze ufaj, a Jezus będzie wiedział, jak pocieszyć twoją duszę także ciskaną w morze podczas wielkich burz. W ogóle nie obawiaj się zasadzek nieprzyjaciela, bo jeśli nawet będą gwałtowne, to nigdy cię nie pochwycą w swoje sidła, jeśli tylko pozostaniesz wierna Panu i będziesz czujna, umacniając się modlitwą i świętą pokorą. Bóg złożył obietnicę, według której pysznym się sprzeciwia, a dla pokornych jest łaskawy, a ci, którzy czuwają i modlą się, nie ulegną pokusie. A zatem kogo się lękasz? Czy może nasz Bóg nie jest wierny swoim obietnicom? W Starym Testamencie czytamy, że gdy patriarcha Jakub powracał do Mezopotamii, porównajmy Księga Rodzaju, 32 rozdział, bojąc się o siebie i o swoją rodzinę i lękając się dawnego gniewu brata Ezawa, który w wielkiej sile przebywał na tej samej ziemi, przekroczył wraz z 11 swoich dzieci potok przecinający mu drogę. Następnie udał się w miejsce odosobnione, aby polecać swoją rodzinę Panu, od którego ją otrzymał. Gdy Jakub modlił się za swoje potomstwo, za cały naród żydowski, którego figurą była jego rodzina, pojawił się przed nim anioł pod ludzką postacią. Walczył z nim, aby jego modlitwa okazała się nieskuteczna. Anioł ten zapewnia Jakuba o swoim błogosławieństwie tylko dla niego. Natomiast jeśli chodzi o jego potomków, o naród żydowski, pokazuje mu, że musi on zostać przeklęty i zniszczony, ponieważ pewnego dnia wyrzeknie się Mesjasza i go zabije. Na tę wieść dotyczącą przyszłych losów swego ludu święty patriarcha truchleje. Jednak pełny wiary chwyta niebiańskiego posłańca, mocuje się z nim i przez całą noc z nim walczy, oświadczając, że nie puści go, dopóki nie otrzyma obietnicy, że naród żydowski, chociaż niegodziwy, zostanie ocalony, a pewnego dnia nawet pobłogosławiony i zbawiony. Wówczas anioł, aby pokonać opór Jakuba, rani go w biodro, osłabia mięsień łączący kość udową z lędźwiami, a który stanowi o sile atletów, paraliżuje go, okalecza i powala na ziemię. Ale kto by w to uwierzył? Jakub, tak osłabiony, staje się mocniejszy, chwyta swego niebiańskiego przeciwnika i wreszcie otrzymuje błogosławieństwo, o które prosił dla swego ludu. Lud ten pewnego dnia wyniesie pożytek z krwi Mesjasza, niesprawiedliwie przelanej przez swoich przodków, i na koniec wieków, stając się ludem chrześcijańskim, zostanie uświęcony i zbawiony. A wtedy Izrael zostanie zbawiony. Tak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, 11 rozdział, 26 wiersz. Podobny opis znajduje w Nowym Testamencie w osobie naszego Odkupiciela. Gdy Jezus przyszedł do ogrodu Getsemani i oddalił się od uczniów, aby modlić się do Ojca, po pierwszej i drugiej godzinie modlitwy ten sam anioł, według opinii świętych ojców, który wiele wieków wcześniej ukazał się Jakubowi, pojawił się również przed Jezusem w ogrójcu. To niebiańskie przesłanie mówi Odkupicielowi, że surowy i sprawiedliwy sędzia przeniknął jego sprawiedliwe i miłosierne zawierzenia wobec synów ludzkich i stwierdził, że przemiana ciążącego nad dziećmi Adama przekleństwa w błogosławieństwo, przyzwolenie, by zasługi Jezusa przewyższały grzeszników i żeby ich haniebne czyny skupiły się na głowie Najświętszego spośród świętych, czyli na nim, a także dopuszczenie, by niewinność została ukarana, a zbrodnia oszczędzona, byłoby tak wielkim nadmiarem miłosierdzia, że nie mógł on uzyskać go inaczej, jak mocą gorących modlitw i najcięższej walki. Takie było pocieszenie, które przyniósł Jezusowi anioł. Dzięki temu anielskiemu orędziu Jezus umacnia swoją miłość do nas, oto powiększają się Jego obawy związane z naszym zatraceniem, ale też rosną Jego siły, by walczyć ze sprawiedliwością Bożą, opierając się na modlitwie z większą siłą uczucia i mocą ducha. Odkupiciel na skutek agonii i walki, którą prowadził ze sprawiedliwością Bożą, zaczął pocić się krwią, która w wielkiej obfitości płynęła z całego jego błogosławionego ciała. Według świętego historyka, przesiąknięte jego własną krwią, jakby ochrzczone zostało całe jego ciało. Zostały nią również zroszone szczęśliwe źdźbła trawy tego ogrodu. Sprawiedliwość Boża nieugięta, surowa, gdy Jezus dwukrotnie się modlił, wydawała się powtarzać mu: oddziel swoją sprawę od sprawy grzeszników. Pozwól mi, abym dał upust swojego gniewu wobec wygnanego potomstwa winnego ojca. Odkupiciel swoją trzecią modlitwą, którą walczy ze sprawiedliwością Bożą i jeszcze dłużej i intensywniej nalega, jednocząc z modlitwą najbardziej żarliwej miłości, błagania najgłębszej pokory ze łzami oczu, łzy serca, z wołaniem ust, wołanie krwi, zyskuje dla nas to, o co prosi: Boże błogosławieństwo. Jezus dzięki swojej całkowicie nowej modlitwie otrzymuje cudowne ocalenie także dla przewrotnych Żydów. Oni również pewnego dnia wyniosą pożytek płynący z jego krwi przelanej niegodnie przez ich ojców, a także oni, stając się chrześcijanami, zostaną uświęceni i zbawieni, jak zaświadcza sam apostoł, a wtedy Izrael zostanie zbawiony. Raffaelino, Czy ktoś by mi uwierzył, że w walce Jakuba z aniołem i ludzkości z Bogiem reprezentowanej przez naszego Odkupiciela, Bóg i anioł mogli przegrać? A jednak tak się stało. W Jakubie człowiek zwyciężył anioła, w Jezusie Chrystusie cała ludzkość zwyciężyła Boga. Co było tajemnicą tak wielkiego zwycięstwa patriarchy Jakuba nad aniołem? Prorok Ozeasz tak powiedział: pokora, łzy i modlitwa. Również święty Paweł odkrył przed nami tajemnicę mocy, na skutek której Jezus Chrystus w nędzy naszego ciała zwyciężył Boga w Jego chwale, to znaczy uniżeniem, modlitwą, płaczem i wołaniem. Porównaj list do Hebrajczyków, 5:7. Rafaelino, oto stoimy przed podwójnym biblijnym faktem dotyczącym Pisma Świętego. Zostaje przed nami odkryta wielka tajemnica zarówno figuralnie, jak i metaforycznie. To znaczy, podczas gdy w walce między ludźmi ten, kto obawia się swego przeciwnika, kto jest ranny, kto zostaje powalony na ziemię, kto przelewa krew, jest przegranym i zwyciężonym, to w walce człowieka, który boi się samego Boga, wobec którego siły nic się nie ostaje, wszystko ulega Jego słowu i znika na znak Jego woli. Ten, kto przytłoczony jest ciężarem trosk, przybity widokiem ran własnych błędów, który posypuje czoło popiołem, upokarza się, płacze, wzdycha i modli się, ten triumfuje nad Bożą sprawiedliwością i zmusza ją, aby okazała mu miłosierdzie. Mimo że ciężka jest próba, której poddaje cię Pan, choć w pewnych momentach życia nie do zniesienia jest opuszczenie duchowe, to nigdy nie trać odwagi. Uciekaj się z dziecięcym oddaniem do Jezusa, który nie zdoła ci się oprzeć i da ci odczuć kroplę ochłody i pociechy. Zawsze uciekaj się do Niego, także wtedy, gdy demon, chcąc zasmucić dni twego życia, pokaże ci twoje grzechy. Zawołaj do Niego głośno i niech będzie to głos pokory ducha, żalu serca, modlitwy języka. Rafaelino, nie jest możliwe, aby Bóg nie przyjął tych argumentów, nie ugiął się pod ich siłą i nie poddał. Prawdą jest, że Boża moc wszystko zwycięży, ale pokorna i pełna bólu modlitwa zwycięży samego Boga. Powstrzyma Jego rękę, ugasi błyskawicę, rozbroi Go, pokona, uspokoi i uczyni niemal podporządkowanym i przyjacielem. Tak obfity owoc świętości zyskaliby wszyscy ludzie, gdyby z tej wielkiej tajemnicy życia chrześcijańskiego, której nauczył nas słowami i czynami Jezus, uczynili na wzór celnika Zacheusza, Magdaleny, świętego Piotra i wielu wybitnych pokutników i bardzo pobożnych chrześcijan własne doświadczenie. Bardzo szybko poznaliby tę tajemnicę, tym sposobem w krótkim czasie doszliby do pokonania Bożej sprawiedliwości, uśmierzyliby ją, gdy jest na nich najbardziej rozgniewana i obróciliby ją w pełną miłości litość, aby otrzymać wszystko, czego potrzebują, wybaczenie grzechów, łaskę, świętość, zbawienie wieczne oraz siłę do walki i pokonywania samych siebie i wszystkich nieprzyjaciół. Rafaelino, po co więc zatracać się w próżnych lękach, które kradną nam czas, zakłócają spokój duszy i czynią nas prawie nieufnymi wobec samego Boga? Na litość, uciekajmy przed tymi próżnymi obawami, gdy tylko się w nas budzą. Nie traćmy przenigdy nadziei na Bożą pomoc. Czy nie byłoby to obrazą Bożego miłosierdzia? Gdy zrodzą się w tobie takie obawy, przypomnij sobie Jakuba, który modlił się w ogrodzie. Przypomnij sobie, że wtedy odkrył prawdziwe schody, które łączą ziemię z niebem. Pokazał nam, że pokora, skrucha, modlitwa powoduje, że znika dystans między Bogiem a człowiekiem. Bóg schodzi aż ku nam, a człowiek zostaje wyniesiony aż do Boga, sprawiając, że znika olbrzymi dystans, o którym śpiewał królewski profeta, gdyż Pan jest twoim schronieniem, Najwyższego uczyń swoim mieszkaniem. A więc wszystko kończy się zawsze wzajemnym zrozumieniem, miłowaniem, posiadaniem. Nie załamuj się więc, moja najukochańsza córko, także wtedy, gdy przygnębia cię ilość i potworność twoich przewinień. Wtedy zwłaszcza przychodź do stóp Jezusa Chrystusa, który walczy i cierpi za nas w ogrodzie oliwnym. Upokorz się, płacz, błagaj wraz z Nim i tak jak On donośnym głosem proś o miłosierdzie, o wybaczenie win, o pomoc, aby zawsze kroczyć w Jego obecności. Czyń tak i nie miej wątpliwości, że miłosierny i łaskawy Bóg jak zawsze rozciągnie nad tobą litościwą rękę, aby podnieść cię z twojej nędzy i opuszczenia duchowego. Kończę, zwracając się do ciebie z najgorętszą prośbą, abyś nie zapomniała o mnie przed Nim, wiedząc, w jakich udręczeniach znajduje się mój duch. Absolutnie nie zamierzam z powodu mojego opuszczenia duchowego zwalniać cię z tego, żebyś do mnie często pisała długie listy, ponieważ to oznaczałoby dla mnie jeszcze większą udrękę i dodawanie kolejnych cierpień. Gorąco dziękuję Jezusowi, że dał mi wielkie siły, abym mógł napisać tak długi list. Chciałbym kontynuować, ale siły już mi nie pozwalają. Błogosławmy Pana. Jezus z tobą na zawsze. Podpisał brat Pio. Kochani, ten długi list ja jeszcze skróciłem, rzeczywiście bardzo, bardzo obszerny list. Chciałem tylko zamieścić to, co dotyczy właśnie związków myśli, tematów ze świętym Pawłem. Tego wielkiego wezwania, przeżywać te trudności tak jak Jezus, poprzez pokorę, poprzez łzy, poprzez modlitwę. Drodzy, niech te dary dodadzą nam sił do dźwigania codziennych trudności. Szczęść Boże!
Święty Ojciec Pio mawiał: jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi. Wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci.